Donc il doit être faux. Na samym początku przywożę pozdrowienia od zboru w Mysłowicach w Brzezińce. Co prawda zbór zadecydował, że dzisiaj nie ma nabożeństwa u nas na miejscu, tylko kto może wybiera się do Słońca. Natomiast wiem, że paru osób nie widzę i wiemy, że ich nie ma, dlatego wolą zboru jest, ażebyście braterstwo przyjęli życzenia wielu łaski błogosławieństw Bożych z przebywania tutaj na konwencji. Kochani braterstwo, widzimy obok hasło tegorocznej konwencji: w pokorze uważajcie za jedni drugich za wyższych nad siebie. I pytanie, czy ktoś z braci starszych miałby ochotę ze mną zamienić się teraz miejscami? Bo powiem, że wolałbym mówić w tej chwili na temat jakiegoś proroctwa, wolałbym zastanowić się nad przypowieścią, podobieństwem, niż mówić o pokorze. Powody są co najmniej cztery. Po pierwsze, zauważam, że im jestem starszy, im mam większy bagaż doświadczeń, tym coraz gorzej u mnie z pokorą. Po drugie, to, co będę mówił, w pierwszej kolejności muszę zastosować do samego siebie. A jednocześnie i Ojciec Niebieski, i wy, bracia i siostry, będziecie mieć prawo rozliczyć mnie, jak to wygląda w praktyce u mnie. Po trzecie, na konwencji generalnej w Krakowie słyszeliśmy bardzo dobry, w mojej ocenie, wykład na temat pokory. No i powód czwarty. Jest takie powiedzenie: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Mówimy tak wtedy, kiedy bardzo mocno reagują osoby, które czują się winne. W tym przypadku może brakuje im pokory, nawet jeżeli wypowiadane słowa nie są pod ich adresem. Drodzy braterstwo, ja nie mam zamiaru w żaden sposób kierować moich myśli pod jakiś konkretny adres, chyba że pod swój własny. Nie chcę siać rozterek między braćmi, bo wiem, jaka z tym związana jest kara. Dlatego jeżeli będziecie słuchać tych słów, to miejcie na uwadze to, że w pierwszej kolejności wypowiadam je sam do siebie. Z innej strony patrząc, być może moja pamięć jest ulotna, być może nie zostało zbyt wiele w mojej głowie, ale nie pamiętam we wcześniejszych sezonach konwencyjnych, żeby podczas jednego właśnie takiego sezonu dwukrotnie mówiono o pokorze. Czy możemy zatem sądzić, że w roku 2017 jest taka potrzeba? Może faktycznie przyszedł czas, że potrzebujemy tego, aby mówić o pokorze. No przecież żyjemy w okresie, który nazywamy żniwiem wieku Ewangelii, w czasach ostatecznych. I pamiętamy, że apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, charakteryzuje, co miało się wtedy dziać. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni i bezbożni. Może zatem nauka o pokorze, rozmawianie o pokorze jest nauką na czasie, bo wszystkim nam brakuje pokory. Zanim dojdziemy do wersetu tematowego, chciałbym, żebyśmy przeczytali nieco większy fragment słów z listu do Filipian, żeby zobaczyć całą myśl apostolską. Na co dzień posługuję się Biblią Warszawską, natomiast jakoś wyjątkowo urzekło mnie brzmienie tych wersetów z Biblii Gdańskiej i przeczytam ten fragment z Biblii Gdańskiej. Jeśli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeśli jaką uciechę miłości, jeśli jaką społeczność ducha, jeśli są jakie wnętrzności i zlitowania w was, dopełnijcież wesela mojego, abyście jedno rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jedno rozumiejący. Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze, jedni drugich mając za wyższych nad siebie. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które i było w Chrystusie Jezusie. Bardzo łatwo jest przeczytać te 68 wyrazów, licząc razem ze spójnikami. Ale wydaje mi się, jestem przekonany, że te 5 wersetów Nowego Testamentu niesie za sobą ogromny bagaż lekcji. Uważam też, że te 5 wersetów rozdziału 2 są kontynuacją myśli, które apostoł Paweł wypowiada troszeczkę wcześniej. Wiemy, mamy świadomość tego, że podział na wersety, na rozdziały jest troszeczkę sztucznym podziałem, będącym takim ułatwieniem dla nas, dokonanym przez biblistów. I apostoł Paweł, kończąc pierwszy rozdział, mówi tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem przez zawiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam to dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. I tak naprawdę, drodzy braterstwo, to nasze dzisiejsze rozważanie na temat pokory będzie rozważaniem, jak mamy żyć, aby się sprawować tak, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej. Zauważmy, że apostoł Paweł ten drugi rozdział zaczyna od słów: jeśli więc w Chrystusie. Mając na uwadze brzmienie 5 wersetu, bądźcie o sobie takiego rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, myślę, że apostoł Paweł zwraca uwagę na to, jak żyć w całym pomazańcu, w głowie i w ciele. Nie mówi tylko o Chrystusie w rozumieniu Pana Jezusa, tylko mówi o kompletnym pomazańcu. Nie mamy czasu dzisiaj na to, ażeby udowadniać, że faktycznie tak jest, że w niektórych miejscach, gdzie czytamy słowo Chrystus, należy widzieć coś więcej niż Pana Jezusa, ale zgodzicie się, braterstwo, że jest to myśl powszechnie znana wśród zborów pańskich. Apostoł zwraca uwagę, że na życie poszczególnych członków ciała pańskiego składają się drobne elementy. I jak rozumiem ten fragment listu do Filipian, apostoł zachęca nas do bratniej miłości, czego efektem będzie właśnie pokora. Zwróćmy uwagę, że tematowy werset, ten, który jest hasłem dzisiejszej konwencji, zaczyna od słów nic nie czyniąc spornie. Nic. Dlatego nie mam wątpliwości, że apostoł Paweł miał na myśli każdy aspekt naszego życia. Każdą czynność, każdy uczynek, każde postępowanie, którego się dopuszczamy. I będę chciał, abyśmy w ciągu tej najbliższej godziny popatrzyli na pokorę jakby w dwóch odsłonach. Dotyczącą życia codziennego oraz pokory w życiu zborowym i społeczności. Zanim przejdziemy do tego trzeciego wersetu, zwróćmy jeszcze uwagę na te początkowe słowa drugiego rozdziału, gdzie apostoł Paweł zadaje jakby retoryczne pytania. Retoryczne, czyli takie, na które nie oczekuje odpowiedzi. I apostoł Paweł pyta, jeśli mamy pociechę w Chrystusie, jakąś uciechę miłości, społeczność ducha, jakieś wnętrzności zlitowania, bracia, czy czujemy powołanie do Chrystusa? Czy odnajdujemy radość ze społeczności z naszą głową? Czy cieszymy się miłością wynikającą z uczestnictwa w ciele pańskim? Jeżeli łączy nas ten sam duch, jeżeli wszystkie nasze uczucia są z Nim, z Chrystusem związane i w związku z tym jesteśmy pełni litości i miłosierdzia, dopiero wówczas jest sens, abyśmy nadal zastanawiali się nad kolejnymi wersetami. Nie oczekuję, drodzy braterstwo, że będziemy tutaj teraz odpowiadać, czy tak jest. Ale myślę, że dobrze by było, żebyśmy każdy z nas, indywidualnie, sam dla siebie, odpowiedział, czy czujemy łączność z Chrystusem i Jego ciałem. Nie zapominajmy, nie możemy zapomnieć, od kogo i do czego jesteśmy powołani. Na szczęście to nie my powołujemy i to nie my rozdajemy koronę. Być może niektórzy mają chęć decydowania, kto jest prawdziwym chrześcijaninem, kto nie jest prawdziwym chrześcijaninem, komu się należy korona, a komu się nie należy korona, ale to także jest przejaw braku pokory. Jeżeli czujemy sobie to powołanie, o którym mówi apostoł święty Paweł, mamy wręcz obowiązek dbania o tą społeczność. Mówiąc o tą społeczność, mam na myśli nie tylko społeczność z głową, czyli z Panem naszym Jezusem Chrystusem, ale mam na myśli także społeczność, w której wielu z nas już się urodziło, wychowało, wzrastało, a także już zrodziliśmy kolejne pokolenie i kolejne pokolenie wychowujemy. Ta dbałość o dziedzictwo ojców jest także miarą pewnej pokory, która wypływa z kolejnych, następnych pokoleń. Czym jest pokora? Pokora to cnota, która wzbudza prawdopodobnie najwięcej wątpliwości. Tak trudno bowiem ocenić jednych, innych wyżej od siebie samego. I kiedy czytamy wersety mówiące o pokorze, o tym, że Pan Bóg kocha ludzi pokornych, że pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, możemy dojść do przekonania, że pokorę możemy przyrównać do prawdy, a pychę do kłamstwa. Ktoś kiedyś powiedział, że łatwiej nam zrozumieć pewne pojęcia, analizując pojęcie przeciwne. I na chwileczkę zatrzymamy się właśnie na przeciwieństwie pokory, czyli na pysze. Spojrzymy na pychę, próbując zrozumieć, o co chodzi w pokorze. I właśnie pycha to jest takie kłamstwo, które powoduje, że okłamujemy samych siebie. W naszym mózgu, w naszej głowie, w naszym umyśle tworzy się obraz, fałszywy obraz mnie samego. W tym obrazie nie widzę swoich ograniczeń, nie widzę swoich słabości, nie widzę swoich wad, ponieważ ja obraz pychy kreuje we mnie idealną postać. Ale ponieważ my nie jesteśmy, ja nie jestem ani filozofem, ani psychologiem, tylko jesteśmy na konwencji, to musimy znaleźć wersety historii biblijnej, które pokażą nam pewne, zobrazują tą myśl, o której przed chwileczką powiedziałem. I pierwszy z przykładów, na którym chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę zatrzymali, to przykład z pierwszej księgi Samuelowej z 17 rozdziału. Wersety od 42 mówią tak. A gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. I rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem i z oszczepem, z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga Szeregu Izraelskich, którego zelżyłeś. Potęga Pana Boga była znana w okolicznych narodach. Znali już, wiedzieli już o tym, że Pan Bóg, gdy walczy po stronie Izraela, to wówczas ta armia jest zacna i wiele może osiągnąć. Goliat miał szansę wycofać się, słysząc, że Dawid przychodzi do niego w imieniu Pana Boga zastępów. Natomiast postąpił zupełnie inaczej. Podbudował swoje ja, swoje ego, przeklinając i lżąc Dawida i Pana Boga. On w ten sposób zrobił to, o czym mówiłem wcześniej. On poniżył inną osobę, starał się pokazać, jak mizerny jest Dawid, budując swoje fałszywego. A uczynił tak dlatego, że widział przed sobą młodzieńca rumianego i przystajnego. W tej historii możemy powiedzieć, że widzimy bardzo pysznego, pewnego siebie poganina i pokornego Dawida, który wiedział, że jest pomazańcem pańskim, ale wcale się z tego powodu nie obnosił. Na podstawie tej historii może ktoś powiedzieć: tak, jest coś takiego jak pycha, jak brak pokory, ale to nie dotyczy nas, jest to problem wszystkich tych, którzy są na zewnątrz. To jest problem świata, nie nasz. Czy tak jest naprawdę? Zobaczmy kolejną historię. Druga księga Samuelowa, rozdział 14. A w całym Izraelu nie było mężczyzny równie sławnego z piękności jak Absalom. Od stóp aż do głów nie było na nim żadnej skazy. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go sobie i mawiał: z jakiego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mówił do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłby mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tu mamy przykład Izraelity. Często w naszych badaniach szukamy analogii pomiędzy cielesnym Izraelem i duchowym Izraelem. Absalom miał przeświadczenie o swojej doskonałości fizycznej, sprawił sobie wóz, sprawił sobie konie i zorganizował sobie 50 mężów, którzy byli w jego najbliższym otoczeniu. Czy potomek króla Dawida potrzebował w Izraelu ochrony? Myślę, że nie. Ci mężowie byli mu potrzebni po to, żeby mieć świtę, żeby mieć popleczników, którzy będą mówili, podbudowali jeszcze jego wartość. Czy nie brakiem pokory u Absaloma było to, że siadał codziennie przy bramie miejskiej, chociaż nie miał powodu tam przesiadywać, i próbował wywracać serca ludzi, którzy mieli kłopot, którzy szli do króla po jakąś poradę, po rozstrzygnięcie sądów, i mówił jeszcze, podważając autorytet swojego ojca, że gdybym to ja został wybrany, to na pewno rozstrzygnąłbym sprawę lepiej, na pewno bym cię wysłuchał. Niestety, drodzy braterstwo, jestem wręcz przekonany, że takie samo, bardzo podobne zachowanie możemy dzisiaj obserwować w życiu naszym codziennym w telewizji, w radiu, w internecie. Szczególnie takie nasilenie takiego zachowania możemy obserwować w czasie różnych kampanii wyborczych, gdzie ludzie prześcigają się: gdyby mnie wybrano, to ja bym to zrobił tak i tak. Ale niestety jest tak, że jeżeli coś nas otacza, cały czas jesteśmy narażeni na pewne wpływy, na pewne zachowania, to istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo tego, że takie zachowanie przeniknie też do społeczności ludu Bożego. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że to, co było, to jak postępował Absalom, może być też naszym udziałem. I myślę, drodzy braterstwo, że czytając zapis listu do Koryntian, może się okazać, że faktycznie takie niebezpieczeństwo istnieje. Pamiętamy słowa z pierwszego listu do Koryntian, pierwszego rozdziału, wersety od 12 do 13. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Mając na uwadze ten powyższy kontekst, bardzo ciekawe wydaje się zdanie z pierwszego wersetu 15 rozdziału drugiej Księgi Samuelowej. Tam jest mowa o tym, że Absalom kupił wóz, kupił konie i miał tą świtę. Może dlatego, że akurat u nas w zborze badamy proroctwo Izajasza, ten pierwszy werset z Księgi Samuelowej skojarzył mi się z wersetem z proroctwa Izajasza. Bieda tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i w jeźdźcach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. W naszej literaturze możemy znaleźć pewne sugestie mówiące o tym, kogo mogą nam przedstawiać wozy, co mogą przedstawiać konie. I myślę, drodzy braterstwo, że też żyjemy w czasach, gdzie powinniśmy pamiętać o słowach z proroctwa Izajasza. Przypomnę, że wozy to światowe organizacje, a konie to pewne doktryny, nauki fałszywe, które prowadzą do błędu. I myślę, drodzy braterstwo, że nie powinniśmy chodzić do Egiptu po te konie. Nie powinniśmy chodzić po budować naszej nadziei w wozach, bo żyjemy na takim etapie Bożego planu, że powinniśmy również zachowywać pewną czujność i powinniśmy dbać o to, co nasze wcześniejsze pokolenia wypracowały. Myślę, że dzisiaj nie powinniśmy mieć żadnego problemu z nauką o okupie, ze zmartwychwstaniem, z istotą Pana Boga. Te prawdy zostały już dawno przez nasze wcześniejsze pokolenia wyciągnięte na światło dzienne. Przytoczyliśmy do tej pory dwa fragmenty Starego Testamentu. Ale czy w Nowym Testamencie znajdziemy jakąś myśl mówiącą o pokorze? Pamiętajmy na tym etapie, że i Goliat, i Absalom, bardzo smutny był koniec ich życia. Obaj zginęli. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Ewangelia Świętego Łukasza, 18 rozdział. Znane, myślę, słowa. Myślę, że większość z braterstwa wie, o czym będę teraz czytał. 18 rozdział od wersetu 9. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden, faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszedł dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zadaliśmy sobie przed chwileczką pytanie, co to jest pokora? I po przeczytaniu tego podobieństwa myślę, że pokora to cnota, która jest dla nas niezbędna do tego, ażebyśmy mogli skorzystać z dobrodziejstw okupu. Żebyśmy mogli korzystać z błogosławieństw tej ofiary. Dlaczego? Dlatego, że aby pierwszą rzeczą, którą musimy uczynić, ażeby skorzystać z mocy, z błogosławieństw okupu, musimy powiedzieć, że ja jestem grzesznikiem. Że ja nie jestem w stanie nic uczynić bez Jezusa Chrystusa. Że ja nie znaczę nic. Ktoś, kto nie ma pokory, ktoś, kto nie jest w stanie powiedzieć, że jest w czymś słaby, nie jest w stanie być usprawiedliwiony przez krew naszego Zbawiciela. Apostoł, mówiąc o pokorze, rozpoczyna od uczynków. Te początkowe słowa wersetu, który jest tematem dzisiejszej konwencji, mówi wprost. Nic nie róbcie z kłótliwości lub przez próżną chwałę. I myślę, że chcąc ocenić dane postępowanie, czy dany czyn był dobry, czy zły, musimy zastanowić się nad jego intencjami. Jeżeli intencja pobudzająca nas do działania była wielkoduszna, to sam czyn również będzie dobry. Ale jeżeli u źródła naszego uczynku będzie egoizm, będzie zła wola, również czyn stanie się grzechem, chociaż na pozór, patrząc tak z boku, wydawałby się całkiem dobry. Dlatego przyglądając się swoim, każdy z nas indywidualnie, swoim, nie innych, ale swoim uczynkom, swoim intencjom, zawsze warto zadać pytanie, czy moje działanie było podyktowane miłością, czy też było chęcią podkreślenia faktu, że jestem o wiele lepszy od mojej żony, od mojego męża, od siostry, brata, dziecka, rodzica czy też współpracownika. No i właśnie, dochodzimy do sedna sprawy, do tych punktów, które sygnalizowałem troszeczkę wcześniej. Pokora w życiu codziennym. Kto w życiu codziennym jest narażony na, szczególnie narażony na brak pokory? Musimy zacząć od nas. Mężowie. Bo przecież jesteśmy głowami rodzin. Powinniśmy być zawsze słuchani przez nasze żony i przez nasze dzieci. Należy nam się bezwzględny szacunek i posłuszeństwo. Bo przecież my jesteśmy lepszymi kierowcami, znamy się na wszystkim lepiej. Do nas powinno zawsze należeć ostatnie zdanie. Często my, mężczyźni, zajmujemy ważne stanowiska w pracy, wydajemy różnego rodzaju polecenia i tak samo powinno być w domu. Zarabiamy więcej pieniędzy, więc jesteśmy głowami rodziny. No i przecież jest werset. Pierwszy list Piotra, 3:1. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Apostoł Piotr nie daje żadnego wyboru. Ale nie jest to jedyny werset mówiący o relacjach pomiędzy małżonkami. Ten sam apostoł Piotr trochę dalej. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jak ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznawały przeszkody. Biblia Gdańska mówi, aby się nie przecinały. Dlaczego mówię o tych wersetach? Dlatego, że szacunek między dwoma osobami, między dwoma małżonkami, to też jest, to on też wynika z pokory. Jeżeli nie jestem w stanie zauważyć drugiej osoby, brakuje mi pokory, wówczas nie ma mowy o tym, żeby był szacunek. I bracia, nie wzbudzimy szacunku ani pokory u naszych małżonek, kiedy będziemy po prostu gburami, którzy nie zauważają, że nasze żony to także dziedziczki łaski żywota. Szacunku nie wzbudzimy u naszych żon, kiedy wrócimy z pracy i zjemy obiad przez nie przygotowany, po czym zamkniemy się z Biblią w ręku, nawet gdy będziemy zastanawiać się nad bardzo wzniosłymi lekcjami, zostawiając sprawy całego domu, wszystkich spraw życia codziennego na głowie naszych żon. One też są dziedziczkami i też może chciałyby usiąść i poczytać Słowo Boże. My, ojcowie, nie wzbudzimy szacunku i pokory w naszych dzieciach, gdy nie będziemy mieć dla nich czasu. Żony. Żyjemy, drodzy braterstwo, w czasach, kiedy niewiasty często bywają lepiej wykształcone niż mężczyźni. Również kobiety zajmują ważne stanowiska. I często, czasami, może nie często, ale czasami na korytarzu w pracy albo w pociągu daje się słyszeć tego typu narzekanie. Bo mój mąż to fajtłapa, z niczym sobie nie radzi, pieniędzy nie zarobi tyle, ile bym chciała, nie, jest niewymowny i cały dom codzienny i codzienne jego sprawy są na mojej głowie. Jeszcze lichy na zdrowiu, supermenem nie jest, to niech lepiej już siedzi, słucha mnie, co mu każe robić i tak będzie dobrze. Wierzę, drogie siostry, że nie podchodzicie do życia rodzinnego w ten sposób. Ale czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że kiedy będziecie przysłuchiwać się takim wypowiedziom, to coś może, te wypowiedzi mogą też na was w pewien sposób oddziaływać? Jest werset apostoła Pawła z listu do Efezjan. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Kochane siostry, kochani bracia, przecież wiemy, jak powinno wyglądać życie rodzinne. Czy małżeństwo nie składa się z kompromisów? A kompromis to efekt, po pierwsze, słuchania siebie nawzajem, po drugie, rozmawiania ze sobą i obustronnej pokory. Zakładam, drodzy braterstwo, że nikt z nas, mężów, nie oczekuje, żeby nasze żony zwracały się tak, jak Sara zwracała się do Abrahama. Jak się zwracała Sara do Abrahama? Mój Panie. Myślę, że nikt z nas tego nie oczekuje. Ale zdarza się tak, że niektórzy z nas są mniej zaradni. Niektórzy z nas być może, jak się czegoś im nie powie, to nie zauważą. Ja często też czegoś nie zauważam, dopóki mi moja żona nie powie. I co zrobić ma taka żona, kiedy jej mąż jest nieroztropny? Jest pewna historia w Starym Testamencie, która pokazuje, jak ma postąpić żona. Będę czytał z moich notatek, bo tylko wyjmę pewne fragmenty, żeby nie zabierać czasu. Słowa zapisane w pierwszej księdze Samuelowej, 25 rozdziale. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców sprażonego ziarna, 100 pęczków rodzynek i 200 plasków figowych, załadowała to na osły i zawiozła do Dawida, bo Dawid oczekiwał tego, że Nabal da pożywienie dla jego wojowników. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność i błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Pamiętamy, że gdy do Nabala dotarła świadomość, co uczynił, jak nieroztropny był jego czyn, jego serce zamarło. Ale czy Abigail chodziła po Karmelu i rozpowiadała, jak nieroztropny był jej mąż? Nie. I myślę, że jest to także pewna lekcja, jak postępować, kiedy przydarzy się trochę mniej zaradny mąż. Dzieci. Tak, dzieci są narażone na brak pokory. Często mówimy o wychowaniu bezstresowym. Każde pokolenie dostaje coś więcej od swoich rodziców niż pokolenie poprzednie. Mój tata zawsze chciał mieć, jak był dzieckiem, radio. Był bardzo rygorystycznie wychowywany i tego radia nie miał. Kiedy ja chciałem mieć radio w pokoju w wieku 8-9 lat, takie radio dostałem. To jest dość naturalne. Każde pokolenie chce dać coś więcej swojemu kolejnemu pokoleniu. Jednak nastawienie społeczeństwa, kontakty z innymi dziećmi, propagowany styl zachowania w bajkach czy programach dla dzieci i młodzieży mogą powodować to, że zabraknie naszym dzieciom szacunku i poszanowania. Dziś dużo prędzej zauważymy właśnie brak szacunku, pewną butę, pewną pychę, brak tak zwanej kinderstuby, niż pokorę wobec starszych osób. Nie ma na tej godzinie szkółki, nie ma zajęć dla dzieci, młodzieży, więc posłuchajcie, dzieci i młodzieńcy. My, trochę starsi od was, doskonale wiemy, że jest taki werset. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły. Uwierzcie mi, że gdy byłem w końcówce szkoły podstawowej albo w szkole średniej, to patrząc na niektóre czyny mojego taty, bardzo często mi ten werset przychodził do głowy. Dzisiaj, kiedy mój Krzysiu ma 13 lat, Szymek ma 11, zupełnie inaczej patrzę na ten werset. Mało tego, jestem przekonany, że mój tata miał rację. Ale wy pamiętajcie o wersecie z listu do Efezjan. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przekazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie w karności dla Pana. Czy można mieć szacunek do rodziców, nie mając pokory? I, drodzy Państwo, ja mam tego świadomość, że z moją żoną Lidzią mamy jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, że mamy jeszcze wiele pracy przed sobą i mam też świadomość tego, że możemy od naszych dzieci uzyskać bardzo gorzką lekcję pokory. My się cały czas tego uczymy, jak wychować chłopaków. I wciąż jako teoretyk, ale z takim 13-letnim doświadczeniem mówię, że apostoł Paweł chyba ma rację, mówiąc wychowujcie je w karności. Dzieci nie mogą mieć poczucia, że są naszymi bożkami domowymi. Że wszystko jest im wolno, że wszystko im się należy. Jednak musimy pamiętać, że dzieci uczą się najlepiej nie przez to, co my będziemy do nich mówić, co będziemy im czytać, ale poprzez to, jak my postępujemy. Jeżeli ja nie będę miał pokory, której mi brakuje, jeżeli ja nie będę z szacunkiem odnosił się do mojej żony, moich rodziców, mojej teściowej, moich braci w zborze, do nich, to nie mogę oczekiwać, że oni zeważują się tym samym. Jeżeli przez moje gardło nie przejdą słowa przepraszam, synu, miałeś rację, to jest mój błąd, to raczej z chłopców wyrosną ludzie pyszni i niepokorni. My dorośli żyjemy, każdy z nas, kto pracuje, wie, że czasy są, jakie są. Bardzo często nam brakuje czasu, żeby zająć się naszymi dziećmi tak, jakbyśmy chcieli, może najlepiej. Ale nasze dzieci dużo nam wybaczą. Wiele są w stanie zrozumieć. Natomiast nie zrozumią jednej rzeczy, że w momencie, kiedy zaczyna nam brakować silnych argumentów w ich wychowywaniu, zaczniemy używać argumentów siły. Pamiętajmy, to nie wzbudzi pokory w naszych dzieciach. W wersetach dotyczących i żon, i dzieci pojawiało się określenie: bądźcie posłuszne we wszystkim. I żyjemy, drodzy braterstwo, w czasach, kiedy niestety los żon, los dzieci bywa dość przykry. Problemy rodzinne, problemy przemocy w rodzinie, problemy alkoholizmu i inne. To dzieje się wokół nas. Ale czy jesteśmy absolutnie pewni, że te problemy nie zaglądają do naszych domów? Czy nie mamy naprawdę żadnych problemów z tymi rzeczami, które dzieją się wokół nas? I należy się może słowo wyjaśnienia. To jest jakby osobny temat. Ale jest pewna granica tego: we wszystkim bądźcie posłuszne. Jeżeli to posłuszeństwo narusza nasze sumienie, jeżeli to posłuszeństwo stoi w sprzeczności z prawem ustanowionym przez Pana Boga, jeżeli zagraża zdrowiu i życiu, myślę, że jesteśmy z tego posłuszeństwa zwolnieni. Można byłoby jeszcze mówić o pracownikach i pracodawcach. Tutaj też możemy mówić o pewnej pokorze. Ale chciałbym, żeby ta część naszych rozważań uświadomiła nam to, że każdy, bez wyjątku, brat, siostra, mąż, żona, dzieci, każdy z nas jest zagrożony tym, że będzie brakować nam pokory. Każdy z nas potrzebuje pokory, bez wyjątku. A jak sprawa pokory wygląda w zborach i w całej społeczności? Jest znany werset z listu do Efezjan z 3 rozdziału, 10 werset. A teraz przez zwór wiadomo była księstwo i mocą na niebiesiach nadrozliczna mądrość Boża. Ktoś może powiedzieć, że ten werset dotyczy aniołów związanych pod chmurą, że one miały się od ludu Bożego, od zborów uczyć posłuszeństwa, czegoś się uczyć. Ale to nie zmienia w moim zrozumieniu faktu, że rozliczna mądrość Boża jest udzielana przez zbór, a nie przez jednostkę, nawet najbardziej wybitną, jaka ona mogłaby być. Przez zbór. Czy jeśli aniołowie mają się uczyć przez zbór, to czy my mamy postępować inaczej? Czy my nie mamy się uczyć przez zbór? Pojęcie pokory związane jest z jeszcze innym pojęciem, z pojęciem autorytetu. Niezaprzeczalnie dla nas, badaczy Pisma Świętego, autorytetem jest Pismo Święte. To nie podlega żadnej dyskusji. Ale zdarza się tak, że mamy badanie, zastanawiamy się nad wersetami Słowa Bożego, które budzą w nas pytania. Nie wiemy, zastanawiamy się, jak do nich podejść. I często jest tak, że dochodzimy do pewnej ściany i są myśli, z którymi sobie nie możemy poradzić. I co zrobić? Myślę, że każdy z nas wie, jaka jest odpowiedź. Każdy, kto jest związany z Międzynarodowym Ruchem Badaczy Pisma Świętego, wie, co mam na myśli. Wie, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Ale aby uznać czyjś autorytet, to znowu potrzebna jest pokora. Możemy oczywiście uznać, że jesteśmy wolnymi badaczami Pisma Świętego i ta wolność powoduje to, że możemy zakończyć badanie dwoma, trzema, czterema myślami, które czasami się zupełnie wykluczają i są przeciwne. Ale wówczas jaka mądrość będzie objawiona przez zbór? Czy nie byłoby dużo łatwiej, gdyby zbór starał się o jedną myśl? Jak w praktyce wypełnić słowa, które apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, który jest tematem dzisiejszych naszych rozważań? Dopełnijcież wesela mojego, abyście jedno zrozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jedno zrozumiejący. Zdaję sobie, drodzy braterstwo, sprawę z tego, że być może te słowa, które przed chwileczką powiedziałem, nie wszystkim się spodobały. Być może te, które za chwileczkę powiem, też nie wszystkim przypadną do gustu. Ale proszę was, żebyście nie mówili, że o tym posłuchacie innym razem. To, co mówię, wypływa z mojego serca i z tego, jak ja rozumiem społeczność i to, kim jesteśmy i dlaczego wspólnie się zbieramy. To, jaka jest społeczność, zależy nie tylko od braci starszych, zależy nie tylko od braci z pracy międzyzborowej, ale zależy od każdego z nas, każdego członka tej społeczności. Mówimy dziś o pokorze. Przeczytajmy werset 4, tym razem w brzmieniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech myśli o sprawach innych. Ten werset również odnoszę do życia zborowego, do życia naszej społeczności. Nie powinniśmy szukać tylko tego, co jest dobre dla mnie. Nie mogę za wszelką cenę forsować mojej myśli, mojej wykładni Pisma Świętego, mojego poglądu na pracę pańską, bo zbór nie jest mój, tylko zbór jest pański. Oczywiście najbardziej zagrożeni są bracia starsi, którzy mają przywilej usługiwania. Łatwo za mównicę dyktować warunki, dopuszczać do głosu tych, którzy mają podobne myśli jak ja. Ale czy te słowa będą, czy takie postępowanie będzie zgodne z listem do Tymoteusza? Biskup zaś ma być dobry nauczyciel, nie zadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielić napomnień, jak i słów zdrowej nauki. Prawdą jest, że starsi zborowi i bracia z pracy międzyzborowej są weryfikowani najczęściej, bo co roku lub co dwa lata. Często bywa, że otrzymują gorzką lekcję pokory. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji, więc jedynie mogę się domyślić, że naprawdę może to boleć. Zwłaszcza tych, którzy byli zaangażowani w życie zboru i w życie społeczności. Nie możemy myśleć, że skoro nie jestem starszym zborowym i życie, to jestem zwolniony, mam taryfę ulgową. Nie muszę przed niczym się przejmować. To tylko pozór. Myślę, że w dniu wyborów weryfikowana jest pokora całego zboru. Pokora starszych zborowych po głosowaniu, a wszystkich w trakcie głosowania. Zwłaszcza wtedy, kiedy jakiś brat czy siostra na wszystkie podawane kandydatury podnosi rękę na znak sprzeciwu. Czy naprawdę ci bracia nie są godni żadnej pracy pańskiej? Czy mam odwagę podejść i porozmawiać z danym bratem? A może on nie widzi błędów i dlatego postępuje, jak postępuje? A co ja robię dla społeczności? Co, w jakiej części pracy pańskiej ja uczestniczę? A być może to ja mam problem z pokorą. Jednak to na pasterzach spoczywa odpowiedzialność. Czy to nie starszy zborowy powinien łagodzić sytuację zboże? I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy w danym dniu jest za stołem, czy siedzi na miejscu obok innych braci. Ale to także każdy brat, każda siostra jest odpowiedzialny za dobro zboru i całej społeczności, a nie tylko moje własne cele i ambicje. Pokora to nie oczekiwanie na to, że ktoś inny zrobi krok w moją stronę. Miarą pokory jest umiejętność wykonywania kroków wstecz, aby wspólnie dojść razem do jakiegoś celu. Natomiast zawsze pozostaje pytanie, czy jesteśmy na tej samej płaszczyźnie porozumienia. Brat Adam już ubrał marynarkę, przekroczyłem mój czas, dlatego spróbujmy zapamiętać po tej godzinie, abyśmy przyoblekli się jako wybrani Boży święci i umowani w pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuści wam, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Amen.